Śniadanie polityków.
Punktualnie 9:10, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są Anna Górska, Partia Razem.
Dzień dobry.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska.
Witam wszystkich Państwa.
I Aleksander Jankowski, wicewojewoda pomorski, ale dzisiaj jako przedstawiciel Solidarnej Polski.
Dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, no to zaczynamy od wydarzenia wczorajszego, które tak naprawdę według wielu komentatorów, wielu ekspertów może przejść do historii, czyli orędzia, które prezydent Andrzej Duda wygłosił w parlamencie ukraińskim. Orędzie, które było nie dość tego, że mocne, ale które wskazuje na to, że tak naprawdę Polska umacnia się w roli lidera, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i kontakty państw Unii Europejskiej z Ukrainą. I może zacznę od Kazimierza Smolińskiego. Jak pan ocenia to wystąpienie, jak pan ocenia w ogóle tę sytuację? To prezydent Andrzej Duda jako pierwszy polityk, ważny polityk z Unii Europejskiej wystąpił w parlamencie ukraińskim po wybuchu wojny.
No to jest konsekwencja dotychczasowej polityki zarówno Polski, polskiego rządu, jak i prezydenta Andrzeja Dudy. My jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o pomoc zarówno humanitarną, ale również i jesteśmy w czołówce państw, które pomagają militarnie Ukrainie. No i siłą rzeczy staliśmy się, że tak powiem, no, liderem w tych kontaktach politycznych. Co Ukraina docenia, ponieważ zaprosili naszego prezydenta jako pierwszego do wystąpienia. Pan prezydent Andrzej Duda miał bardzo mocne i takie, no też przyjazne dla Ukrainy wystąpienie, pokazując, że jesteśmy razem, że nic bez Ukrainy nie można robić, że oni są jednak państwem, które potrzebuje ogromnej pomocy i solidarności ze strony sąsiadów, ale nie tylko sąsiadów, ale także właściwie wszystkich państw demokratycznego świata, szczególnie tego euroatlantyckiego. I to zostało docenione. Wystąpienie prezydenta Zełenskiego w odpowiedzi jednoznacznie pokazało, tak, że te kontakty polsko-ukraińskie są bardzo ważne. Zapowiedź specjalnej ustawy, która ma zrównać status Polaków na Ukrainie z tymi Ukraińcami, którzy są w Polsce, no jest takim bardzo dobrym przykładem. Oczywiście tu nie da się symetryzmu zrobić, bo Polacy w Ukrainie nie są tam uchodźcami, tak? To są ci, którzy tam mieszkają albo pracują, tak? Szczególnie chodzi o tych, którzy tam wyjeżdżają, że będą mogli otrzymać te same uprawnienia, czyli też ichniejszy numer taki ewidencyjny z tych świadczeń socjalnych będą mogli korzystać. A pewnie tych Polaków będzie coraz więcej. Zakładamy, że jednak prędzej czy później ta wojna się skończy i będziemy brali udział w odbudowie Ukrainy, więc nasze firmy tam będą, Polacy tam będą. I to jest dobry kierunek, że tak powiem, wzajemnej współpracy.
Poseł Smoliński użył słowa uchodźcy, a na politykach ukraińskich, na ludziach na Ukrainie bardzo duże wrażenie zrobiło to, że prezydent Andrzej Duda nie mówił o Ukraińcach, którzy przybywają w Polsce uchodźcy, tylko mówił o nich goście. I pytanie do Anny Górskiej, to też jest takie symboliczne.
Ja myślę, że tak. No nie da się ukryć, no, z punktu widzenia tej prawnego, no to osoby te są uchodźcami i to też nadaje im specjalne statusy nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. I tutaj nie powinniśmy unikać tych określeń, bo one sprawiają, że ta pomoc dla tych osób może przebiegać sprawniej, może być lepiej celowana i tak dalej. Natomiast rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona tym przemówieniem, bo też wywarło
pozytywnie
na mnie ono, tak, oczywiście pozytywnie, wywarło na mnie bardzo dobre wrażenie. My od zawsze powtarzamy, że tutaj jakby Polska powinna stać trochę na straży tego bezpieczeństwa naszych również wschodnich sąsiadów, być takim ambasadorem całej wschodniej Europy na arenie międzynarodowej. No i trochę to jest smutne, że to wojna spowodowała, że rzeczywiście zaczęliśmy wchodzić w te role i to tutaj rzeczywiście chciałabym pochwalić prezydenta za to przemówienie, bo ono wyrażało rzeczywiście taką absolutną empatię w stosunku do Ukrainy, wsparcie. Te gesty też ze strony Ukrainy dotyczące oczywiście Polaków są bardzo cenne i należy się z nich cieszyć i doceniamy, ale pamiętajmy, że dzisiaj ten kraj ma naprawdę dużo większe problemy i jakby nie upominajmy się też o to co chwilę i na każdym kroku, bo najważniejsze w tej chwili jest to, żeby wesprzeć Ukrainę militarnie, żeby wesprzeć Ukrainę również w kontekście jej innych spraw międzynarodowych. Tak, tutaj ja będę powtórzył kolejny raz i to, co my w partii Razem się upominamy również na arenie międzynarodowej, staramy się cały Zachód przekonać do tego, aby Zachód podjął decyzję o umorzeniu długu zagranicznego Ukrainy, ponieważ to jest ogromne obciążenie dla tego kraju, spłacanie tego długu, a w momencie, w którym toczy Ukraina wojnę, a w sytuacji, w której trzeba będzie ten kraj odbudowywać, no też jakby też nie wystarczy jej do tego własnych zasobów i pewnie będzie potrzebna kolejna pomoc, być może nawet kolejne kredyty, a to już może stać się w konsekwencji absolutnie nie do udźwignięcia dla tego państwa. Jeżeli wyrażamy solidarność i takie wykonujemy gesty przyjaźni, to dzisiaj jednym z takich warunków realnego okazania tej przyjaźni i solidarności z Ukrainą jest próba przekonania całej społeczności międzynarodowej do tego, aby ten dług ukraiński został umorzony, żeby on się nie namnażał i żeby to nie wprowadziło takiej sytuacji, że po wojnie trochę Ukraina stanie się zakładnikiem tych państw Zachodu i korporacji zachodnich i zachodnich banków, które będą w pierwszej kolejności upominały się o spłaty tych zadłużeń, a wtedy też cały europejski i światowy wysiłek musi być skierowany na to, żeby Ukrainę odbudować, bo jak gdyby pokazanie Putinowi, gdzie jest jego miejsce, to nie jest tylko kwestia wygrania wojny. To jest też kwestia sprawnego postawienia tego kraju na nogi, odbudowania, uruchomienia całkowicie gospodarki, odbudowania przede wszystkim tych spalonych, zniszczonych miast. To też pokazuje, jak bardzo Zachód potrafi się zmobilizować i jak bardzo jest przeciwny tej agresji.
No o tym, czy Zachód potrafi się zmobilizować i jak wygląda solidarność europejska, porozmawiamy sobie za chwilę, ale ja teraz pytam senatora Rybickiego o to, czy zgadza się pan ze słowami Borysa Budki, szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, który mówi o tym, że gdy patrzę na to, co w ostatnim czasie robi prezydent Duda, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, to oczywiście zyskuje moje uznanie i każdy z nas powinien mu pogratulować.
Tak, wystąpienie prezydenta Dudy przed parlamentem w Kijowie jest ważnym i symbolicznym wydarzeniem. To wystąpienie było dobre i myślę, że ono podsumowuje kilkumiesięczny okres i wysiłek Polaków i polskiej polityki, aby ponownie nawiązać dobre relacje z Ukrainą. Bo trzeba przypomnieć, że ostatnie lata to nie był czas, w którym nasze stosunki były dobre. Można powiedzieć, że wracamy do tych dobrych relacji po kilku latach zaniedbań i wzajemnych pretensji, również leżących po polskiej stronie. Ale ten etap trzeba zamknąć, bo Ukraina, jak powiedział też prezydent Duda, ma dzisiaj twarz, wolny świat ma dzisiaj twarz Ukrainy walczącej o wartości europejskie, o prawa człowieka, o prawo do suwerennego, niepodległego bytu, obronę wartości, które leżą u podstaw i Unii Europejskiej, i cywilizacji zachodniej, więc oczywiście Ukraina wymaga naszej solidarnej postawy, naszego solidarnego wsparcia, ale też warto powiedzieć, że jeżeli deklarujemy, jeżeli prezydent mówi, że chcemy być ambasadorem Ukrainy w zachodnim świecie, w jej drodze i słusznych aspiracjach do Unii Europejskiej i może w przyszłości do NATO, to żeby być dobrym ambasadorem trzeba być samemu, mówię o Polsce, dobrze ulokowanym w strukturach Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy być tym państwem, które będzie wprowadzać Ukrainę do Europy, do jej instytucji, musimy sami w tej Unii Europejskiej być partnerem lubianym i szanowanym. Podkreślam lubianym, bo ostatnie lata to jest czas, w którym Polska paradoksalnie zamiast zacieśniać sojusz i nasze więzi europejskie, rozluźnia je i tym samym czyni nasze bezpieczeństwo mniejszym. Ale wracając do tego wystąpienia, tak, tam było wiele akcentów, które są ważne, symboliczne, też ważne tak dla nas, dla Polaków, którzy tak bardzo zaangażowali się w pomoc Ukraińcom. To sformułowanie Bóg w dom, które wygłosił prezydent Zełenski, no jednak odnosi się do wielkiego, solidarnego wysiłku Polaków, którzy zachowali się w sposób bezprecedensowy w stosunku do braci Ukraińców. I to są takie symbole, które pozostaną pewnie w polskiej przestrzeni, ukraińskiej przestrzeni, w Europie jako symbol zachowania się w trudnych czasach, solidarnego zachowania się odpowiedzialnego sąsiada i kończąc, bezpieczeństwo i niepodległość Ukrainy to bezpieczeństwo i niepodległość Polski, a może i całej Unii Europejskiej. I warto, żeby Polska ciężko pracowała, będąc tym ambasadorem Ukrainy wśród tych państw europejskich, które są oddalone od tego konfliktu. Mówię o południu Europy, które się często już przejawia pewnym zmęczeniem. Polska powinna ciężko pracować, aby zachować spójność i solidarność wszystkich państw europejskich, bo to jest w interesie wszystkich Ukrainy, Polski i całej wspólnoty państw zachodnich.
Pytanie teraz do Aleksandra Jankowskiego, bo tu senator Rybicki wspomniał o takiej szorstkiej przyjaźni między Polską a Unią Europejską. No i muszę powiedzieć o tym, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest postawa polityków Solidarnej Polski. Czy ona się zmieni teraz, czy nie?
Znaczy, panie redaktorze, ja bym też zauważył, że ta postawa wobec polskiego rządu, jakby Rzeczypospolitej, nie jest powiązana bezpośrednio z formacją Solidarnej Polski w Unii Europejskiej, tylko z momentem objęcia rządów przez Koalicję Zjednoczonej Prawicy.
No to też prawda.
Myślę, że ostatnie wydarzenia, chociażby postawa rządu polskiego w konflikcie tak naprawdę z Białorusią, tym takim konflikcie hybrydowym i teraz ta pomoc, którą okazujemy Ukrainie, przełożyła się realnie na wzrost takiego szacunku do całego polskiego narodu, jak i polskiego rządu, a ostatnie wypracowane porozumienia między koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy, myślę, że przełożą się realnie na możliwość powiedzenia sprawdzam wobec deklaracji komisji, czy rzeczywiście warunki, które nam postawili, były warunkami ostatecznymi, czy jednak okaże się, że znajdą się kolejne powody, dla których z niewiadomych przyczyn, chociaż wiadomych, pomoc, która nam się tak de facto należy, jako temu gwarantowi teraz bezpieczeństwa migracyjnego w Unii Europejskiej, będzie wstrzymywana, czy jednak nie?
No właśnie, drodzy państwo, bo z jednej strony mamy pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, z drugiej strony mamy nadal niezrealizowane obietnice czy zapowiedzi, że powstanie taki specjalny fundusz na pomoc uchodźcom. I pytanie do Kazimierza Smolińskiego, czy taki fundusz w ogóle powstanie, czy my sobie tak na puszczy wołamy tylko i wyłącznie o te pieniądze i nigdy ich nie będzie?
No niestety w tej chwili Unia robi dosyć duże, że tak powiem, wygibasy, żeby w ramach istniejącego budżetu wygenerować jakieś środki, przesuwając je między poszczególnymi tam działami budżetowymi, żeby były jakieś środki na pomoc uchodźcom. No niestety w tym budżecie nie ma takich środków, które by pozwoliłyby zrekompensować to, co my ponosimy, to co ponoszą Czesi, Rumuni, Węgrzy, Bułgarzy, no i wszyscy, Niemcy też przecież jakieś koszty ponoszą, do nich też uchodźcy trafiają, więc tutaj musi nastąpić zmiana budżetu. Jak widać na razie, no Unia do tego się nie przymierza, żeby dokonać takiej zmiany budżetu i znacznie zwiększyć środki, no bo w tej chwili te 140 milionów euro, które ma do Polski trafić, no to jest tak delikatnie mówiąc policzek w twarz. No my mówimy o miliardach kosztów i to zresztą wynika chociażby z tego, czego żądają Czesi za dużo mniejszą ilość osób, uchodźców ukraińskich, a my dostajemy, no delikatnie mówiąc, małą kwotę, która absolutnie no, w żaden sposób nie zrekompensuje tych kosztów, które ponosimy, a przecież to nie tylko kwestia uchodźców, którzy u nas są i kosztów tej pomocy u nas, ale także udzielamy pomocy humanitarnej tam na miejscu, a do tego dochodzą jeszcze miliardy złotych, jeżeli chodzi o pomoc wojskową i tutaj no, ze strony Unii, ze strony Niemiec szczególnie nie widać żadnego takiego odważnego kroku. Jeszcze może dwa zdania do tego, co powiedział pan senator Rybicki, no, o tej szorstkiej przyjaźni powiedział. No, może z drugiej strony mogę powiedzieć tak, no, była przyjaźń bardzo głęboka, poklepywani byliśmy po plecach, a w tym czasie Niemcy zrobiły największą szkodę Ukrainie, jaką mogły zrobić. To jest, zbudowały najpierw Nord Stream 1, a potem Nord Stream 2, który dla Ukrainy jest zabójczy, ponieważ spowodował już w tej chwili, że nie ma tranzytu przez Ukrainę. Nie dość, że Ukraina nie dostaje sama gazu, nie może kupić gazu z Rosji, to jeszcze w dodatku nie ma tranzytu, za którym oni pobierali kiedyś bardzo duże opłaty i to był duży dochód dla państwa ukraińskiego. Więc to kwestia, w jaki sposób jest się traktowanym, to wynika ze skutków, a nie z tego, jak to wizualnie wynika. Więc trzeba twardo walczyć o swoje interesy i one nie zawsze są zbieżne. Wobec tego nie będziemy poklepywani po plecach, jeżeli walczymy o swoje interesy, no bo one są często sprzeczne z interesami zarówno Unii jako takiej. Resztuje akurat mniej jest tej sprzeczności, natomiast przede wszystkim z poszczególnymi państwami, czyli Niemcy, Francja, no z Niemcami ewidentnie zaczynamy konkurować w wielu obszarach i kiedyś to było nie do pomyślenia, że Polska może być konkurentem, a w tej chwili w niektórych dziedzinach stajemy się konkurentem i Niemcy zaczynają od nas kupować towary, co jest bardzo dobre, ale często też jest, źle to odbierane, że kupują niemieckie firmy kupują w Polsce, a nie w Rosji czy w Chinach. I to jest naturalna konkurencja. Dlatego Niemcy muszą wysilić się na większy, że tak powiem, większą solidarność w tym zakresie. Jestem przekonany, że jednak w Niemczech dojdzie do zmiany tej polityki trwałej, o czym ostatnio Spiegel też pisał, chyba że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, ale jakoś nic z tego, skutków tego nie widać.
To jeszcze panie redaktorze, to ja muszę ad vocem, jeszcze... było Rybicki, więc ad vocem, panie pośle. Z niczego tak bardzo się nie cieszy Putin, zbrodniarz, który napadł niepodległą, suwerenną Ukrainę, jak z tego, że wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz też państw NATO dochodzi do widocznych, niestety widocznych i coraz bardziej pewnie też jakoś podtrzymywanych przez niechętnych Unii Europejskiej polityków konfliktów. W sytuacji zagrożenia naszego bezpieczeństwa, mówię o bezpieczeństwie Polski, w zagrożeniu bezpieczeństwa Europy, bo przecież nie wiemy, jak ten konflikt może przebiegać. Najważniejsza jest w tej chwili współpraca wewnątrz Unii i wewnątrz NATO i raczej konflikty, jeżeli są, to należy je rozwiązywać na drodze dyplomatycznej, szukać kompromisu wewnątrz naszych wspólnot, na bazie naszych organizacji, takich jak właśnie Unia Europejska, czy też inne instytucje, które dają płaszczyznę do wymiany poglądów, bądź do nawet sporów, ale nie rozgrywanych publicznie. No to, co wczoraj powiedział premier Morawiecki o Norwegii jako państwie, które się bogaci na gazie, no to jest samobój, który powoduje, że zamiast integrować się wewnątrz Unii Europejskiej, na to my się kłócimy i Putin z tego powodu tylko może się cieszyć. Takie egoizmy, jakie pokazuje w tej chwili wasz sojusznik, czyli Orban i rządząca partia Węgier, no to jest przecież piąta kolumna w Unii Europejskiej. To, że są blokowane sankcje europejskie przez Węgrów, no bo są blokowane przecież. Szósty pakiet jest blokowany przez Węgry, a jest potrzeba w tym zakresie jednolitości, czyli porozumienia wszystkich państw, jest działaniem na korzyść agresora i Rosji. I raczej w tym trudnym okresie, spierając się, kłócąc się, zachowujmy pryncypia, a tym jest bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej.
No panie senatorze, sytuacja
ale
jest...
Ale to muszę sprostować.
Proszę bardzo, Kazimierz Smoliński. Ale króciutko
panie senatorze,
poproszę.
No co do tego, że powinniśmy być razem i rozwiązywać na drodze takiej parlamentarnej w zakresie rozmów, to nie ma wątpliwości. Oczywiście zgadzam się z tym. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co było wcześniej, tak? Pan mówi, że Putin się teraz cieszy. Ja myślę, że bardziej się cieszył wtedy, kiedy była jedność w Unii Europejskiej i budowano Nord Stream 2, niż teraz się cieszy, więc to też trzeba woli prawdy. Natomiast wypowiedź premiera Morawieckiego, no panie senatorze, proszę zapoznać się z konkluzjami Rady Europejskiej ostatnimi, przecież tam jest wyraźnie taki zapis, że właśnie Norwegia nie powinna się bogacić w tej chwili na cenach gazu, a to robi to...
Tak samo Orlen nie powinien się bogacić.
Taką konkluzję zawarła.
Na cenach paliwa chociażby.
Dobrze, drodzy państwo, przeszliśmy tak gładko trochę do Solidarności Europejskiej, no to ja wspomnę chociażby o tym, co ostatnio media niemieckie ujawniły, że Niemcy i Włochy chcą, niemieckie firmy, które importują gaz z Rosji, chcą zakładać rachunki rublowe w Gazprombanku i płacić w rublach, co jest złamaniem pewnych ustaleń, które wcześniej mieliśmy. I pytanie do Anny Grodzkiej. Czy ta Solidarność...
Górskiej.
Anny Górskiej, ale bardzo
spokojnie.
Przepraszam.
Dziękuję. Nie obrażam się.
Do Anny Górskiej. Czy ta Solidarność Europejska obowiązuje, czy już powoli zaczyna przestawać obowiązywać i się te więzy jakoś łamią?
mamy sytuację w Europie nadal jakiegoś takiego przeciągania liny. Ja bym też tutaj trochę idąc za panem senatorem, no ja bym sobie życzyła, żeby pan premier bardziej pouczał swojego przyjaciela Viktora Orbana, a nie rząd Norwegii, żeby pouczał pana prezesa Obajtka, który na marżach w tej chwili za paliwo zarabia krocie i jakby szukać, żeby pan premier szukał realnie porozumienia w Unii Europejskiej, idąc też na ustępstwa, bo widzimy, co się dzieje przy okazji różnych rzeczy, z którymi rząd polski z Unią Europejską się przepycha. Teraz jest świetny moment, żeby różne rzeczy ponaprawiać, ale jakby, no, trochę, oczywiście pan premier jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski, to jakby nie ulega wątpliwości. No niektóre rzeczy stara się rząd naprawiać, ale jakby no przez to, że są zależni od grupki swoich własnych posłów Zjednoczonej Prawicy, no to idzie to bardzo mozolnie i jakby tutaj ja nie wróżę jakiegoś wielkiego sukcesu, no ale zobaczymy. Czas pokaże. Myślę, że następne posiedzenie Sejmu będzie pod tym względem kluczowe. Natomiast faktem jest, że powoli zaczynamy przechodzić w taką fazę wojny, która no, będzie trwała długo. To nie jest tak. Nikt chyba się nie spodziewał, że ta wojna się skończy w 3 dni, oprócz Władimira Putina. No a kiedy ona się nie skończyła w 3 dni, ani w 2 tygodnie, no to prawdopodobnie będziemy mieć z tą sytuacją do czynienia przez miesiące, a być może nawet i lata. I tutaj potrzebujemy wypracować jakieś bardzo konkretne mechanizmy na łonie Unii Europejskiej, które pozwolą chociażby właśnie zwiększać pakiet sankcji. Bo od tego, czy zwiększy się ten pakiet sankcji, będzie zależało również to, na ile będą sobie pozwalać właśnie te niemieckie firmy importujące paliwa. Bo dzisiaj po prostu robią to, bo mogą, bo nikt im tak de facto nie potrafi tego zabronić. I tutaj polska dyplomacja, zamiast się kłócić i spierać o wszystko z Niemcami, powinna jak gdyby też stanąć bardziej po stronie solidarności unijnej i kłócić się i spierać z tymi, którzy blokują. Którzy blokują decyzje chociażby właśnie o nałożeniu sankcji. I to tam, i to ich wytykać palcem, i to im pokazywać, co powinni robić i wykorzystywać tą pozycję dzisiaj właśnie tak, ambasadora również Ukrainy w Unii Europejskiej. Bo przypominam, że za chwilę będziemy stać, Unia Europejska będzie stała przed decyzją, czy Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej. Ja podejrzewam, że punkt oporu będzie dokładnie w tym samym miejscu, w którym dzisiaj jest punkt oporu, jeśli chodzi o rozszerzenie sankcji na Rosję. I to nadal są przyjaciele Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy ja się nie zgodzę z tym, że Polska powinna być wytykana palcem za to, że
Węgrów i to Polska powinna Węgrom pokazywać, mają się zachować.
I to się dzieje,
a tutaj nie widzę tej ofensywy takiej medialnej. Ja widzę ofensywę w kierunku Niemców cały czas, w kierunku Norwegów, którzy jednak robią co mogą, z którymi powinniśmy de facto zawierać porozumienia. Tak, za chwilę będziemy musieli od Norwegów importować coraz więcej gazu. I jak gdyby stawianie się wobec nich w pozycji takiego srogiego nauczyciela, bądźmy srogim nauczycielem dla tych, którzy realnie blokują Unię Europejską przed podejmowaniem ważnych i rzeczywiście wykazujących tą solidarność z Ukrainą i również z Polską, bo pamiętajmy, że cały czas mówimy o tym, że pomaganie dzisiaj Ukrainie to jest wspieranie również Polski. I naszą racją stanu jest dzisiaj pokazywać Węgrom, co mają robić i z Węgrami drzeć udry, a nie z całą Unią Europejską.
Nie tylko Węgrom, ale też pewnie Słowacji, Słowacji, Niemcom, Włochom, Austriakom. Pytanie do Aleksandra Jankowskiego. Właśnie jak to jest z tą solidarnością europejską? Że co, Polacy nie będą kupować, bo nie mogą już kupować gazu w Rosji. Putin to zablokował. Niemcy będą kupować, jeszcze w dodatku będą kupować za ruble, a ustalenia były zupełnie inne.
Znaczy bardzo niepokojące jest chociażby już to, co strona rosyjska i to nawet nie ostatnio, to już było kilka tygodni temu, ogłosiła, że już kilka zagranicznych koncernów założyło sobie w tych dedykowanych rosyjskich bankach konta w rublach i oczywiście strona rosyjska zapewniła, że po ich stronie jest pełna dyskrecja, jeżeli chodzi o to, kto jest właścicielem takich kont. No, trudno nam sobie wyobrazić, żeby jakieś polskie firmy takie konta założyły. Raczej tutaj musimy patrzeć bardziej na zachód od Odry. Ale zadziwiające dla mnie jest chociażby to, jak bardzo możemy tutaj mówić, że przyjacielem Ukrainy jest społeczeństwo niemieckie, które wręcz wymusza na swoim rządzie pewne deklaracje i pewne czynności niż sam rząd niemiecki. Zresztą jak tutaj może być mowa o jakiejś solidarności w sankcjach, skoro już kanclerz Scholz zapowiedział, że jego rząd nie jest w stanie dostosować się do tych pierwotnych pomysłów, jeżeli chodzi o sankcje, ponieważ niemiecka gospodarka tego nie przetrzyma. I owszem, tutaj można zrozumieć, że kierują się swoją racją stanu, prawda, tak jak tutaj słusznie to słowo wypowiadano, ale naszej racji stanu, polskiej racji stanu Unii Europejskiej tak naprawdę i całego wolnego świata jest to, żeby te ośrodki władzy w Unii Europejskiej typu Berlin, typu Paryż, czy chociażby Bruksela stały jednoznacznie na stanowisku takim, jakim stoi Warszawa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, aby tą krwawą wojnę na Ukrainie zakończyć, czyli zadusić Rosję gospodarczo. odciąć Putinowi jego źródło finansowania zbrodniczej rosyjskiej armii, która od hitlerowców i stalinowców nie różni się praktycznie niczym, tylko czasami, w których funkcjonuje.
To pytanie do Sławomira Rybickiego. Czy realne jest to, że Unia Europejska jeszcze w tym roku, tak jak było zapowiadane, zrezygnuje kompletnie z kupowania gazu rosyjskiego?
Bardzo bym chciał, aczkolwiek nie jest to proste. Polska poprzez roztropne działania kilku ostatnich rządów przygotowała się na ten moment, w którym zaprzestała, a właściwie odcięto jej dopływ gazu. No, dywersyfikacja na wielu obszarach daje w tej chwili poczucie bezpieczeństwa, ale problem i racja stanu Polski, i racja stanu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to jest słowo solidarność i współpraca. Unia Europejska, czy państwa Unii Europejskiej eksportują rocznie 400 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego tylko 160 miliardów z Rosji. To jest bardzo dużo i część państw jest uzależniona, ale to jest niespełna połowa. No, warto znaleźć te mechanizmy, które zadziałają, czyli wzajemna współpraca, pożyczanie sobie, budowa systemów wymiany i przepływu tego gazu. Taki właśnie Baltic Pipe, jaki Polska zbudowała i będzie korzystać z złóż norweskich. No warto, żeby ta współpraca z Norwegami przebiegała jak najlepiej, bo ta sama rura, ten sam rurociąg również do Niemiec będzie pompował gaz. A propos. I przy tej okazji ja się zgadzam z panią, która zauważyła, że bogaci się nie tylko Norwegia, ale Orlen. A ja też chcę powiedzieć, że polska firma, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo PGNiG, które wykupiło kiedyś złoża, dostęp do złóż norweskich, w tej chwili eksploatuje gaz ze złóż norweskich i zarabia nieprawdopodobnie duże pieniądze.
Chyba dobrze, że polska firma zarabia.
No znakomicie, tylko bądź człowieku, premierze, sprawiedliwy. Jak mówisz Norwegom, że się tak bezprzykładnie i źle bogacą, to też zauważ, że przedsiębiorstwo państwowe polskie też zarabia nieprawdopodobnie więcej niż w poprzednim okresie, bo taka jest sytuacja na rynku, więc znajdź proporcje mocium panie, cytując klasyka. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy ma swoje źródła w współpracy, solidarności i w szukaniu dywersyfikacji. I myślę, że to jest możliwe, obserwując działania różnych państw, również zachodniej Europy, że jest to możliwe, a jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne, żeby odciąć, o czym tu już dzisiaj była mowa, zasilanie rosyjskiej gospodarki w euro, dolary i wszystkie te narzędzia, które służą im do zbrodniczej walki w Ukrainie.
To pozostając jeszcze przy Solidarności Europejskiej, zanikającej Solidarności Europejskiej, ja tak to nazwę, bo to obserwujemy na wielu polach. Mówiliśmy przed chwilą o energetyce, to teraz porozmawiamy o kwestiach militarnych. Polska przekazała Ukrainie 240 czołgów i Niemcy zadeklarowały wcześniej, że te czołgi, swoje czołgi przekażą Polsce, żeby Polska była bezpieczniejsza i oczywiście nic się z tym nie dzieje. Pytanie do Kazimierza Smolińskiego. Dlaczego Niemcy tak się ociągają we współpracy militarnej i z Ukrainą, i z Polską na wielu płaszczyznach?
No, dobre pytanie. Nikt tego chyba nie wie. No poza może podejrzeniem, że jednak tak naprawdę krzywdy Putinowi nie chcą zrobić, czego jest dowodem ich podejście do kwestii gazu. Jeżeli można jeszcze jedno zdanie na ten temat. Niemcy są jedynym krajem morskim, który nie ma terminali gazowych. Kraje te śródlądowe typu Węgry, czy Czesi, czy Austria oczywiście nie mogą mieć, natomiast Niemcy mogli mieć i nigdy nie doprowadzili do tego, żeby takie terminale powstały. Dlatego oni, wbrew temu, co państwo mówicie, Niemcy do 2024, to wyraźnie mówię, nie są w stanie uniezależnić się od gazu rosyjskiego, a Węgrzy chcą tylko rok dłużej, do 2025, i tutaj jest niewielka różnica. Myślę, że dojdą wszyscy do porozumienia w tym zakresie. Natomiast no, Niemcy rzeczywiście były wstępne porozumienia, czy jakieś tam ustalenia, że jeżeli my przekażemy nasze czołgi T-72 Ukraińcom, no to dostaniemy Leopardy, te 2A chyba, które oni Polsce już wcześniej sprzedali. My je w tej chwili, czy tam darowali, my je w tej chwili modernizujemy do standardu 2APL. No i to właśnie kwestia chyba modernizacji, bo my chcemy te czołgi modernizować. Niektóre możemy samodzielnie. Boomer tutaj we współpracy z niemieckim Rheinmetall robi te modernizacje. Natomiast część czołgów jest własnością prywatnej firmy KMW niemieckiej. No i ta firma chyba nie za bardzo ma zamiar modernizować je na koszt własny. Państwo niemieckie tutaj musiałoby wyraźnie wkroczyć. No to są duże koszty. Z Czechami w tej chwili trwają rozmowy. Część Niemcy będą ponosili, część Czesi tych kosztów. No my byśmy też chcieli dokładnie wiedzieć. Tutaj no, to jest owiane tajemnicą i to chyba słusznie. Szczegóły jakieś tam doszły tylko. Szczegóły rozmów z rozmów wiceministra Senkowskiego, Welsenk, z Niemcami, ale widać wyraźnie tutaj dużą rozbieżność. Chyba Niemcy nie za bardzo chcą wydać znaczne pieniądze, bo wtedy mówimy już o kilku miliardach złotych modernizacji takich czołgów, żeby one no, rzeczywiście znacznie poprawiły nasze bezpieczeństwo, oddając no, nienowoczesne czołgi. No chcielibyśmy w zamian mieć nowoczesne, a nie znowuż nienowoczesne. I tu apel do Niemców, żeby jednak zdecydowali się, żeby kosztem no, własnego budżetu jednak, ale pomogli Polsce i jednocześnie też sobie, tak, no bo my jesteśmy tutaj przed polem Niemiec również wobec Rosji, potencjalnego konfliktu.
Polska jest razem z Wielką Brytanią na drugim miejscu, jeśli chodzi o ilość pomocy militarnej przekazywanej Ukrainie, po Amerykanach oczywiście, bo Amerykanie są tutaj na szczycie. I pytanie do Anny Górskiej, czy rzeczywiście Polska powinna aż tak mocno angażować się w pomoc militarną, osłabiając swoje własne siły zbrojne?
No my mamy akurat to szczęście i to w odróżnieniu do Ukrainy, że jesteśmy w ogromnym sojuszu militarnym i tutaj nasze bezpieczeństwo jest gwarantowane przez wiele innych państw, między innymi również przez Niemcy. I ja bym jednak była bardzo ostrożna w takim publicznym przepychaniu się z Niemcami i o to, kto, gdzie, ile zmodyfikuje, za co zapłaci i tak dalej. Pozostawiłabym naprawdę te rozmowy w gestii dyplomacji natowskiej i tak de facto powinno to być jak gdyby w sojuszu. Ja się zgadzam całkowicie z tym, że nasza zdolność obronna po przekazaniu tych czołgów T-72 Ukrainie osłabiła się. Tak? Nasza jako państwa, ale pamiętajmy, że jesteśmy w ogromnym sojuszu. I żeby umocnić obronność Polski i wzmocnić całą wschodnią flankę, no to musimy o tym rozmawiać na forum ogólnonatowskim. Nie przepychać się znowu z Niemcami i z niemieckimi firmami. Bo to trochę też idzie, moim zdaniem, tak wbrew temu, co my deklarujemy. Znaczy, deklarujemy, że my udzielamy tej pomocy, że ona jest taka... I jest. I wierzę w to szczerze, że jest. Jest. I wiem, że jest duża i wierzę w to, że jest bezinteresowna. Tymczasem, jak gdyby robiąc takie publiczne przepychanki o czołgi z Niemcami, trochę pokazujemy, że to nie do końca jest takie bezinteresowne. Że trochę jednak gdzieś tam mamy taki interesik odnowienia sobie przy okazji zasobu militarnego. No nie róbmy takich rzeczy.
To nie byłyby czołgi na stałe dla Polski.
No, ja rozumiem, tylko że tym bardziej mamy zamówione Abramsy, tak? Mamy umowę z Niemcami odnośnie tych Leopardów. Kłócimy się o szczegóły i detale, które naprawdę powinny zostać umówione w gronie dyplomacji natowskiej i w gronie całego NATO i koniecznego w tej chwili wewnątrz NATO przemodelowania polityki obronnej, jeśli chodzi o wschodnią flankę natowską, powinno to tam być wszystko uzgadniane. Moim zdaniem to jest niepotrzebna, kolejna niepotrzebna przepychanka, kolejna niepotrzebna jakaś pyskówka. Ja powiem szczerze, nie wiem, kiedy to się stało i jak to się stało, że zaczęła się na każdym poziomie unijnym, natowskim, międzynarodowym, zaczęliśmy naprawdę prowadzić dyplomację twitterową. Tak się nie robi polityki, tak się nie robi dyplomacji. Trzeba rozmawiać i trzeba załatwiać rzeczy tam, gdzie one są do załatwienia, a nie załatwiać ich na Twitterze.
No przede wszystkim trzeba załatwiać je tak, żeby były szybko załatwione, a to
no ale
coś
co to znaczy szybko, wie pan, czasami no, mówimy o modernizacji potężnego zasobu militarnego. No to nie jest rzecz, która się dzieje z dnia na dzień. To nie jest rzecz, w której, okej, no decyzja może zapaść z dnia na dzień, kiedy ktoś nagle zostanie oświecony, tak? Ale jeżeli mówimy o tym, że i słusznie tutaj również podkreślił pan Solidarnej Polski, Polski. My wszyscy też realizujemy w jakiś sposób i wszystkie kraje, które są w każdym sojuszu, również dbają o swoją narodową rację stanu i swoją narodową zdolność obronną, ale mówię, jeżeli chodzi o dogadywanie takich szczegółów, zostawmy to na poziomie NATO, ponieważ cała w tej chwili wobec Rosji, cała polityka natowska, cała polityka wschodnia natowska wobec wschodniej flanki powinna zostać przeszeregowana, zmodyfikowana i my powinniśmy brać w tym czynnie udział. I tak, przedmiotem również tych negocjacji i tej zmiany modelu obronnego NATO na wschodzie powinna być też układanka dotycząca tego, gdzie jakie zasoby militarne powinny stacjonować, kto powinien za to zapłacić, ale to nie jest dyskusja na Twitter czy na przepychanie się publiczne w
mediach. To jeszcze spytam o ten sam problem Aleksandra Jankowskiego.
Znaczy ja tutaj powiedziałbym, że od czasu naszej akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego my cały czas próbujemy przepchnąć jeden tak naprawdę postulat, czyli wzmocnienia de facto w stałą obronność, stałą obecność wschodniej flanki sojuszu, czyli do czasu, mam nadzieję, skutecznego akcesji Finlandii, to my jesteśmy jako Rzeczpospolita Polska krajem natowskim, który ma największą granicę z państwami zależnymi lub z Federacją Rosyjską. Mówię tutaj Kaliningrad plus Białoruś, więc miejmy nadzieję, że to, co dogadaliśmy, można powiedzieć, na poziomie natowskim, przepraszam za kolokwializm, zostanie uskutecznione, ale to też chciałbym zauważyć, że dlatego tak nam zależy na tych niemieckich systemach obronnych w postaci czołgów Leopard, ponieważ to jest bardzo podobna zależność, jak teraz Ukraińcy mają, kiedy otrzymują czołgi z byłych krajów bloku wschodniego. My Leopard już umiemy obsługiwać i owszem, tutaj trzeba też oddać honor Wielkiej Brytanii, że zadeklarowała się, że przebazuje część swoich czołgów, już nie pamiętam jaka to miała być ilość, chyba ponad 120 czołgów ich technologii, jednakże tutaj mielibyśmy taki sam problem, jaki mieliby Ukraińcy, gdyby teraz nagle dostali Abramsy. No, mielibyśmy problem, żeby je wykorzystywać, dlatego dobrze, że Brytyjczycy stwierdzili, że przyjadą ze swoim personelem, prawda, ze swoją obsadą, ale to też będzie tylko tymczasowe.
No jednak jeszcze Niemcy pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy w stanie wojny. Dzięki temu, że cała...
Miejmy nadzieję, że nie będziemy.
No właśnie, ale nie będziemy właśnie dlatego, że w tej chwili cała uwaga europejska i natowska w przekazywaniu sprzętu militarnego skupiona jest na Ukrainie. Mhm.
Ale jednakże najlepszym odstraszaczem jest posiadać własne silne zasoby.
Priorytetem jest zapewnić Ukrainie w tej chwili sprzęt do walki. I tak, my powinniśmy zadbać o własne zasoby. Tak, między innymi Polska to zapewnia i owszem, powinniśmy dbać o własne zasoby, ale mieć jakieś uszeregowane, gdzie jest wojna, tak. Gdzie my musimy mieć zapewnione rzeczy, w jakim timeline'ie wszystko to ułożyć, w jakich terminach i tak dalej i z kim należy na ten temat dyskutować i negocjować. To, co na pewno się potwierdziło, to co jest naszą dużą kartą przetargową, to jest to, że my od zawsze mówiliśmy, to co pan wspomniał, że jakby wschodnia flanka NATO powinna być mocniejsza. Zawsze przestrzegaliśmy przed Rosją, tak? I dzisiaj to jest ewidentnie naszą kartą przetargową i wykorzystujmy to mądrze, dyplomatycznie, a nie róbmy po prostu...
Jeżeli mógłbym ad vocem...
Ale ja bym też chciał w tej sprawie zabrać głos.
Panie pośle, sekundkę, jeszcze Aleksander Jankowski, tak, potem
ja Sławomir Rybicki. Po części bym się nie zgodził, ponieważ my mamy bardzo silne zagrożenie w postaci obwodu kaliningradzkiego, który jest często określany jako lądowy lotniskowiec Rosji w tej części świata i utrzymywanie silnych wojsk na naszym terenie, w pobliżu obwodu kaliningradzkiego, po części wiąże te ogromne siły, które Rosja tam zgromadziła.
A co z Finlandią, która ma 1300 kilometrów granicy z Rosją? Anno, też powinniśmy jej wysłać czołgi.
Ale Finlandia akurat ma bardzo dobry system.
Szanowni Państwo, uporządkujmy, Sławomir Rybicki.
Trzeba wspierać Ukrainę, trzeba ją dozbrajać. Znakomicie to rozumieją Amerykanie, którzy jeszcze przed wybuchem konfliktu, przed zbrojną agresją od wielu miesięcy i szkolili i dozbrajali Ukrainę. Bo znakomicie rozumieją, żeby powstrzymać agresywne zapędy Putina i Rosji, to trzeba dozbroić Ukrainę, bo tam w tej chwili jest front nie tylko militarny, ale front walki o wartości. Dlatego wspierając Ukrainę, warto to robić też w taki sposób, żeby nie robić z tego demonstracyjnych debat, kto ile dał, tylko solidarnie ją wspierać. Ja byłem 2 tygodnie temu w Czechach na spotkaniu z prezydentem, premierem, szefami parlamentu. Czesi od pierwszych dni wojny wspierają Ukraińców, przekazali, nie pytając się nikogo, i czołgi, i ciężki sprzęt, również zapewniają serwisowanie. Robią to w ciszy i okazuje się, że oni również w ciszy i w spokoju dogadali się z Niemcami i już otrzymują w tej chwili od Niemców Leopardy. nikt nie słyszał o jakichś zadrażnieniach, o jakichś pretensjach wzajemnych. To się po prostu dzieje. Dlatego warto robić to odpowiedzialnie i w ciszy. Tym bardziej, że my działamy również na tym kierunku z Brytyjczykami, którzy, jak już było wspomniane, oferują nam swoje Challengery, świetne czołgi, które są w tej chwili już w Polsce. Więc ja bym proponował, żeby ciszej nad tą sprawą, bo ona wymaga dyplomacji, ciszy, ale zdaje się, że Zachód po raz pierwszy od bardzo wielu dekad myśli solidarnie o wspólnej obronie własnych interesów. I to, że padają deklaracje strony amerykańskiej, że wschodnia flanka, czyli no też terytorium Polski, będzie wzmacniane, jest najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa, ale nie umniejszałbym znaczenia bezpieczeństwa rozumianego jako współpraca państw europejskich, które w trudnych chwilach potrafią siebie nawzajem zrozumieć i nawzajem siebie wspierać.
To jeszcze Kazimierz Smoliński.
No tutaj chciałbym poszerzyć wiedzę pani z partii Razem. To nie my twitterowo uprawiamy politykę, tylko ja powoływałem się na artykuł Szpigla, który o tych kontaktach polskich i czeskich, właśnie to oni, Niemcy zaczęli to, że tak powiem, wyciągać na światło dzienne, a nie Polska. My wokół tego jesteśmy cicho i nie
no opakujemy. Właśnie o tym rozmawiamy, na więc to trochę głośna cisza.
Ale ja pani nie przeszkadzałem. Ja tylko powtórzyłem to, co Niemcy napisali, więc Niemcy zaczęli mówić to publicznie. Nie Polacy, tylko Niemcy. I o tym teraz my się tylko odnosimy do tego, co Niemcy zaczęli mówić, tak? Że były uzgodnienia, że jeżeli przekazujemy, a my jesteśmy liderem w Unii Europejskiej, tak? Liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pomoc militarną. Nikt więcej od Polski z państw Unii Europejskiej nie przekazał sprzętu wojskowego i wsparcia, niż zrobiła to Polska. To nie tylko czołgi, ale także słynne pioruny, przeciwpancerne pociski kierowane. Ostatnio na pikniku w Malborku miałem okazję widzieć taki sprzęt, no naprawdę on robi ogromne wrażenie. I my to dajemy, nie oglądając się na jakąkolwiek pomoc czy obietnicę. Ale jeżeli dowiadujemy się, tak, z tego artykułu niemieckiego, że Czesi dostają pomoc i też oni to zrobili bezinteresownie, a jednak Niemcy chcą im dać coś za darmo, no to dlaczego mam być gorzej traktowani, skoro my tej pomocy udzielamy więcej? To jest tylko to, co ja. To jest moja opinia. Nie wiem, jaka jest opinia rządu w tym zakresie, bo tak jak powiedziałem, to jest owiane tajemnicą i bardzo dobrze. Nikt o tym publicznie nie mówi. Natomiast Niemcy zaczęli to mówić publicznie. Jeżeli chodzi o Finlandię, mają jedną z najlepszych armii w Europie, bardzo nowoczesną, społeczeństwo zmilitaryzowane. I daj Boże, żeby zostali przyjęci do paktu NATO, to na pewno bardzo wzmocni pakt NATO, a my liczymy na to, tutaj za senatorem rzeczywiście potwierdzę to, że zabiegamy o to, żeby ciężki sprzęt i baza była amerykańska na flance wschodniej, bo to tak naprawdę będzie nam dawało poczucie bezpieczeństwa, bo niestety nie wierzę w to, że Niemcy czy Francuzi zginą za Rzeszów, tak jak to było w 1939. Amerykanie są dla nas największym gwarantem i musimy robić wszystko, żeby z Amerykanami mieć dobre kontakty. One takie są i chcemy, żeby mieli ciężką bazę, taką jak jest w Niemczech, żeby w Polsce również taka baza była.
Ja powiem szczerze, że trochę czuję się zażenowana udziałem w tej dyskusji, ponieważ powiem tak, gdzieś gazeta bulwarówka niemiecka napisała coś tam. Za chwilę już od razu reagują posłowie PiS. My o tym toczymy 15-minutową dyskusję na antenie publicznego radia, ale rząd tajemnicy i w skrytości negocjuje. Czy my tą dyskusją i taką reakcją, jaką przedstawia pan poseł Smoliński, pomagamy w tej chwili rządowi? No, proszę się nad tym zastanowić.
Pani Anno, no, jeżeli pojawia się temat w przestrzeni publicznej, no, to warto na ten temat rozmawiać. I to jest, prosta rzecz. Nie ma co tego
naprawdę zbyt dużą w tej chwili rangę temu, co napisze jedna gazeta, zamiast przejść naprawdę na pozycję dyplomatyczną.
Ja spytam o coś, o czym gazety piszą od samego początku wybuchu wojny, czy po akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, to wiadomo, że poprawi się sytuacja bezpieczeństwa tutaj w naszej części Europy, ale czy nadal powinna być powinna odbywać się debata na temat ewentualnego przyszłościowego wstąpienia Ukrainy do NATO? Sławomir Rybicki.
Myślę, że nie wolno mówić Ukraińcom, że to jest droga zamknięta. Ona oczywiście jest daleka i odległa i państwo, które jest w czasie konfliktu, no nie może być członkiem sojuszu. Ta sytuacja musi się oczywiście uspokoić. Natomiast trzeba powitać z otwartymi ramionami i Szwecję, i Finlandię, bo to jest rozszerzenie, tak jak już mówiliśmy, całej wschodniej flanki NATO i właściwie rozproszenie w związku z tym rosyjskich sił na przestrzeni tysięcy kilometrów, co zdecydowanie naszą narodową, polską bezpieczeństwo poprawia i wzmacnia. Natomiast też warto, mówiąc o przyszłości Unii Europejskiej i NATO, zacieśniać współpracę i z Finlandią, i ze Szwecją, aby tworzyć wrażliwość państw, które rozumieją i znają system sowiecki, które doświadczyły w historii sowieckiej agresji i okupacji, bo argumenty takich państw są słyszane, są doceniane i wzmocnione przez Finlandię i szanowaną Szwecję na pewno pomogą tym państwom Unii Europejskiej, które no mają nieco inną wrażliwość, bo są daleko od granicy z Rosją, łatwiej zrozumieć, na czym polega imperializm rosyjski.
To jeszcze to samo pytanie do Aleksandra Jankowskiego. Czy Ukraina powinna liczyć na to, że kiedyś może stanie się członkiem NATO?
Znaczy ja tutaj bym zgodził się z panem senatorem. Na pewno nie można takich obietnic, deklaracji składać, jeżeli mu chodzi o polityków, którzy reprezentują NATO, w trakcie trwania konfliktu, ponieważ to by się wiązało z wypowiedzeniem wojny światowej.
Ale taką nadzieję trzeba im stworzyć.
Tak, oczywiście. I taka nadzieja jest stwarzana. I tutaj też duża zasługa polskiej dyplomacji, że taką nadzieję cały czas wśród Ukraińców utrzymuje. Za każdym razem, kiedy polscy politycy jeżdżą na Ukrainę, to właśnie takie deklaracje składają. A tutaj też celna uwaga, jeżeli chodzi o samą Finlandię, to mamy no ponad 1000 kilometrów granicy, prawda? I zwróćmy uwagę, że w obwodzie murmańskim, koleńskim i ponad obwodem leningradzkim Rosja zgromadziła ogromne rezerwy broni strategicznej typu nuklearnego, lotnictwa, a tam jest tylko i wyłącznie jedna linia kolejowa i jedna droga utwardzona. Od Sankt Petersburga praktycznie do samego końca, więc jedno przerwanie na wypadek jakichkolwiek działań militarnych tej właśnie linii logistycznej i Rosjanie mają jeszcze gorszą sytuację niż mają teraz na Ukrainie, jeżeli o to chodzi. Więc...
A Finowie wiedzą, jak z Rosjanami wygrywać.
Tak, między innymi wiedzą, że czołgi są też w Finlandii nieprzydatne.
Po wojnie zimowej. Anna Górska, Partia Razem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
I Aleksander Jankowski, Solidarna Polska.
Dziękuję bardzo.
Byli dzisiaj moimi gośćmi. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.
Śniadanie polityków.